to nie mus? Dlaczego urzędy pracy nie płacą składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku? Nasza dziennikarka o skali zadłużenia. Prawdziwa policjantka z fałszywkami w portfelu, czyli wpadka na zakupach we Wrocławiu. Warto zadbać o to, by języki obce nie były nam całkiem obce. Zachęcimy do nauki serdecznie i mózgowo. $84 miliony wynoszą długi urzędów pracy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urzędy nie płacą składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Najgorsza sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim i podkarpackim. Każdy z tych regionów jest zadłużony na kilkanaście milionów złotych. Te dane zdobyła reporterka RMF FM Agnieszka Witkowicz. Agnieszko, witam serdecznie. Przekonałaś się także, jak ten problem traktują ministrowie. Przerzucają go sobie z rąk do rąk jak gorący kartofel.
To prawda.
Kogo długi wobec ZUS-u parzą najbardziej?
Ministra finansów. Urzędy pracy nie mają pieniędzy, bo nie dostają ich od wojewodów, którym środków nie daje właśnie Ministerstwo Finansów. Pytałam dziś Jacka Rostowskiego, jak zamierza rozwiązać ten problem.
Proszę pani, ja proszę się zapytać pani minister Fedak, pani minister Kopacz.
Rostowski odsyła do koleżanek zajmujących się pracą i zdrowiem, a minister pracy obiecuje, że problem będzie załatwiony i to w tym roku.
Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wprost przekazanie składki z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tyle, że od nowych rozwiązań pieniędzy nie przybędzie i prawdopodobnie skończy się na tym, że urzędy pracy będą musiały przekazać zaległe kwoty dopiero z przyszłorocznych środków. Na szczęście to na razie tylko księgowy problem rządu. Ubezpieczeni, nawet jeżeli Urząd Pracy nie przekazał za nich składki, mogą korzystać z opieki lekarskiej.
Samorządowa dieta kontrolowana w Inowrocławiu. Urząd Miasta badaczy radni przez ostatnie 2 lata nie byli zbyt łapczywi na pieniądze. O jaką sumę może chodzić? O 160 zł. W sumie. Tomasz Fęskę pytał, kto tu jest winien?
Prawdopodobnie winni są urzędnicy, którzy źle wyliczyli stawki za diety przysługujące radnym. Rzeczniczka inowrocławskiego magistratu mówi, że wszystko wyjaśni się w ciągu kilku dni.
Konsekwencje będą wyciągnięte. Może tutaj być aż do rozwiązania umowy o pracę.
Pozostaje jeszcze problem zwrotu samych pieniędzy i tego, czy radni zechcą je oddać. Stanowisko mieszkańców jest w tej sprawie jasne.
Przyszłe sesje będą na razie pracować za darmo.
Takie chyba są zasady, nie? Jeżeli się coś nadpłaciło, to i tak trzeba to zwrócić, prawda?
Prawda. Pytanie, czy tego samego zdania będą radni. Z Inowrocławia Tomasz Fęskę.
A suma to 160 tysięcy złotych. Pomyliłem się troszkę. Powiedziałem 160 zł. Jest pewna różnica, prawda? Inne fakty. Wrocławska policjantka usiłowała zapłacić w sklepie fałszywymi pieniędzmi. Fałszywki służyły prawdopodobnie jako materiał dowodowy w śledztwach prowadzonych przez funkcjonariuszkę. Kobiecie grozi wyrzucenie ze służby i 10 lat więzienia.
Te fakty robią wrażenie.
Niezwykła wartość historyczna i materiał do wielkich wzruszeń. Tak o odkrytym filmowym skarbie mówią specjaliści od kina. Kościuszko pod Racławicami z 1913 roku. Trzeci najstarszy zachowany polski film fabularny. Trafił właśnie do Filmoteki Narodowej. W studiu w Warszawie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, poznałaś historię tego znaleziska.
Tak, pan Jan Łysko z Warszawy robił porządki w swoim domu w Krakowie. Znalazł stare metalowe puszki, posłuchał intuicji, przywiózł je do fachowców z Filmoteki Narodowej i okazało się, że to prawdziwy skarb.
Zapewne został przez moich poprzedników prawnych schowany w piwnicy, żeby nie został zniszczony przez hitlerowców.
Bardzo rzadko zdarzają się tak cenne odkrycia. Film w 1913 roku w okolicach Lwowa nakręcił w plenerze, co się wtedy nie zdarzało, reżyser o pseudonimie Orland. Brało w nim udział, uwaga, 2000 statystów. Jest tam m.in. scena przysięgi i wątek romansu Kościuszki z mieszkanką Krakowa. Film zrealizowano z ogromnym, jak na tamte czasy, rozmachem. Niestety zdjęto go z afisza, bo okazał się klapą. Za to jego odnalezienie to jest gigantyczny sukces.
Fotosy z tego filmu i rozmowy z fachowcami znajdziecie na www.rmf.fm w Faktach Plus. Warto znać obce języki, no wiemy to. Od dawna okazuje się jednak, że posługiwanie się nimi nie tylko pomaga nam się porozumieć, ale zwiększa także możliwości naszego mózgu. W studiu mózgowiec Grzegorz Jasiński.
Dzień
witam
dobry,
serdecznie. O jakie
dobry.
Możliwości chodzi, Grzegorz?
No, zadziwiająco szerokie. Nie chodzi bowiem tylko o zdolność uczenia się i zapamiętywania, ale też rozwiązywania problemów, twórczego myślenia. Nie koniec na tym. Posługiwanie się więcej niż jednym językiem poprawia elastyczność mózgu, zdolność rozumienia emocji innych. Wreszcie opóźnia szkodliwe skutki starzenia się mózgu. Co ważne, pożyteczne skutki wywołuje nie tylko zaawansowana dwujęzyczność czy wielojęzyczność, ale też uczenie się języków na poziomie zupełnie wstępnym. To wyraźnie znakomity trening dla mózgu, któremu powinniśmy go jak najczęściej poddawać. Owszem, my Polacy nie gęsi, ale nikomu nic nie musimy udowadniać i jak nauczymy się mówić nie tylko swoim językiem, to nic złego nam się nie stanie.
A propos, dzisiaj uczniowie szkół średnich pisali próbną maturę z języka angielskiego i niemieckiego. Wyniki tego testu znajdziecie w jutrzejszej Gazecie Wyborczej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.